Historie, które mamy w Piśmie Świętym, zawsze nas, myślę, interesują. Czy to ze Starego Testamentu, czy z Nowego. Ale bardziej, tak jak rozpytywałem, czy zapytywałem braci, że sięgamy po Nowy Testament bardziej chętniej może. Dlatego, że jest to Ewangelia pisana językiem prostym. Nauka, która wiedzie nas do Królestwa, tak jak śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, do której dążymy. I chcemy podążać za naszym wodzem, Jezusem Chrystusem, i brać z Niego przykład. I zazwyczaj te historie związane z naszym Panem nas interesują. I myślę, że w tej godzinie chciałbym się podzielić z Watersem przemyśleniami, takim rozważaniem właśnie z życia naszego Pana. Jak wiemy, działalność naszego Pana to nie tylko taka czysta nauka. Nauka Ewangelii mówiąca o rzeczach prostych, ale nowych dla słuchających naszego Pana, ale też Jego działalność polegająca na tym, że pomagał. Pomagał nawet tak fizycznie. Fizycznie pomagał przez uzdrowienia, czynienie cudów, poprzez takie proste, wydawałoby się, czynności, gdzie pomagał tym ludziom, to jednak za tym szła pewna nauka. Nasz Pan, gdy rozpoczął tą działalność swoją, jak mówimy, to jeżeli ktoś zaczyna taką działalność, to pomału informacja rozchodzi się wśród znajomych, do dalszych kręgów. I tak również było z naszym Panem. Wieść o Jezusie, kimś, kto działa, czyni coś nowego, coś mówi, o Jego działalności zaczęła się szybko rozchodzić po Galilei. Ale także wystąpiła poza Galileę, do miejscowości, które były nawet oddalone, daleko. Wspomina ewangelista Mateusz w 4 rozdziale, a w 23 wersecie. I obchodził Jezus wszystką Galileę, ucząc w błoźnicach ich i każąc Ewangelię Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. I rozeszła się wieść o nim po wszystkiej Syrii. I przywodzono do niego wszystkie źle się mające, a rozmaitymi chorobami i mękami zdjęte, także i opętane, i lunatyki, i powietrzem ruszone, i uzdrawiał je. To było to, czym się zajmował nasz Pan. Oprócz przekazywania Ewangelii, tego słowa, oprócz słowa, których mówił przy powieściach, tłumaczył pewne zachowania, postępowania innych ludzi, tłumaczył to swoim uczniom, że tak nie należy postępować. To jednak ta działalność Jego była też skupiona na tych, którzy potrzebowali pomocy, takiej fizycznej, jak choćby wybawienie z jakichś udręk cielesnych spowodowanych chorobą. A widzimy z tego opisu, jak wielka rzesza ludzi chodziła, która potrzebowała pomocy naszego Pana. Współcześnie, gdy byśmy prowadzili jakąś działalność, to taka informacja, że ktoś coś nowego prowadzi, byłaby w ciągu dnia, godziny, nawet taka informacja obiegłaby świat, tak jak czasami w różnych informacjach są podawane jakieś ważne wiadomości, to cały świat już wszystko wie w ciągu dosłownie godziny. I wówczas, w czasach naszego Pana, to rozchodzenie się wiadomości również miało takie tempo, może nie takie jak w współczesnym świecie, ale też poprzez innych ludzi było roznoszone wśród innych. Ta wieść się głosiła. Tak jak na przykład uzdrowienie przełożonego buźnicy, gdzie ta informacja o tym rozeszła się, ta wieść, po wszystkiej ziemi. Było coś, co do tej pory ich nie spotkało. Uczynił cud, można powiedzieć. Tak mówili ludzie. Czy inne wydarzenie z historii naszego Pana, z życia, gdy uzdrawia wzrok dwóm niewidomym. I co się stało? Lecz oni wyszedłszy rozsławili Go po onej wszystkiej ziemi. Wystarczyło, że oni byli tym przekaźnikiem informacji, że oni głosili dalej innym ludziom, że jest ktoś, kto uzdrawia, kto leczy, kto wybawia z tych doczesnych kłopotów. Ale jak wiemy, nasz Pan nie działał sam. Do pomocy w pracy szerzenia Ewangelii ale także w przynoszeniu ludziom ulgi używał uczni swoich. Pan Jezus powołał tych 12 uczniów, oni to zostali, aby głosić tą wesołą nowinę. Zasięgnijmy słowa z Ewangelii świętego Mateusza, który w 10 rozdziale, w 25 mówi tak. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę poganów nie zachodźcie i do miasta Samarytańczyków nie wchodźcie. Ale idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu izraelskiego, a idąc, każcie mówiąc: przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, diabły wyganiajcie, darmoście wzięli, darmo dawajcie. To samo, co czynił nasz Pan. Pan Jezus mówi: idźcie wśród ludzi i czyńcie, pomagajcie im. Czyńcie im dobrze. Inny ewangelista zanotował ten fakt, ewangelista Łukasz w 9 rozdziale, a w wersecie początkowym, 1 i 2, mówi tak. A zawoławszy Jezus 12 uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi diabły i aby uzdrawiali choroby. I rozesłał je, żeby kazali Królestwo Boże i uzdrawiali niemocne. Taka było polecenie naszego Pana wobec uczniów. Mieli głosić to Królestwo, ale też pomagać ludziom. Tak byśmy mogli scharakteryzować działalność naszego Pana, w skrócie oczywiście, i uczniów. I było takie dozebaterstwo wydarzenie, gdy nasz Pan to działał. Uczniowie zostali wysłani. Wiemy, że zostali wysłani sami, aby też pomagać tym ludziom. Ale przyszło takie smutna wiadomość, smutne wydarzenie o śmierci Jana Chrzciciela. To zasmuciło i naszego Pana, i uczniów. A Jan Chrzciciel, jak wiemy, poniósł śmierć z rąk Heroda. I być może, że ta wiadomość wpłynęła na głoszenie też Ewangelii przez uczni. Gdy ta wiadomość do nich dotarła, być może przygnębieni, chcieli się zwrócić do naszego mistrza też o radę, o to, co teraz będziemy robić. Ale tak jak często i w naszym życiu, jeżeli w jakimś trudnym chwilach jesteśmy, to chcemy do kogoś podejść, chcemy się poradzić. I uczynili to też i uczniowie. Ewangelista Marek zanotował w 6 rozdziale, w wersecie 30, takie słowa. A apostołowie, zszedłszy się do Jezusa, opowiedzieli Mu wszystko, co czynili i czego uczyli. I rzekł im Jezus: pójdźcie wy sami osobno na miejsce puste, a odpocznijcie trochę, bo ich wiele było, co przychodzili i odchodzili, także nie mieli wolnego czasu, żeby jedli. To pokazuje też ogrom pracy, ogrom ludzi, jacy przychodzili po to, żeby uzyskać pomoc od naszego Pana. Słowa naszego Pana mówiące o odpoczynku, to myślę, że przypominają, czy odnoszą się też do odpoczynku tego cielesnego, ale też do tego duchowego, gdy mówi nasz Pan: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam sprawię odpocznienie. I Pan Jezus mówi do swoich uczniów: odpocznijcie. Bo nawet tak zapracowani w głoszeniu i pomocy naszemu Panu nie mieli czasu, żeby się posilić. Ale to zaproszenie naszego mistrza: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, skierowane zostało i jest nadal aktualne. Aktualne jest do wszystkich, którzy chcą pracować, są czynni, którzy nie są obojętni. Ale to odpocznienie w Panu, jakbyśmy to powiedzieli, to nie tylko takie odpocznienie od nic nie robienia. Ale to też jest opieka w różnych próbach czy kłopotach. To jest nasze odpocznienie, gdy idziemy do naszego Pana. Jest to coś, co świat nam dać nie może, a daje nam Pan. Mówił o, też nasz Pan, o pokoju. O pokoju, który On daje, a jaki świat nie da. Drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy skupili się też na takiej lekcji, znaczy na takim wydarzeniu, a jaką lekcję wyciągniemy sobie, z zapisu Ewangelisty świętego Jana 6 rozdziału. Kiedyś w naszym dworze zastanawialiśmy się też nad tą Ewangelią, nad tymi wydarzeniami opisanymi z punktu widzenia świętego Jana. Ale tak jak mówimy, że nieraz to wydarzenie, które jest opisane w jednej Ewangelii czy w dwóch, aby było na potwierdzenie, jak ewangeliści patrzą na to, to powiem, że to wydarzenie jest napisane we wszystkich Ewangeliach. Ewangelista Marek i Mateusz i Łukasz wspominają o nim. Jest to wydarzenie, gdy nasz Pan odchodzi za Morze Galilejskie, na drugą stronę Morza Tyberiackiego. Jest to wydarzenie dziejące się blisko przed Wielkanocą, gdy było święto żydowskie, jak mówi święty Jan. I Jezus był na górze wraz ze swoimi uczniami i widział, jak podążają te tłumy do Niego, te wielkie tłumy, które chciały od Niego pomocy. I Pan Jezus, który oczywiście wiedział, zanim zapytał się, wiedział, jaki cel ma Jego pytanie, to sformułował takie pytanie do swojego ucznia Filipa. Mówi, spójrz Filipie, taka rzesza ludzi, jak ich nakarmimy? Filip mówi, no nie da rady. Choćbyśmy mieli te 200 groszy, które mamy, cóż to jest? Choćby każdemu dać po kawałku, to dla wszystkich nie starczy. Piotr mówi, ale tu jest jedno pachole, które ma chleb i ryby, ale cóż to jest? Cóż to jest te 5 chleba jęczmiennego i 2 ryby? A nie wiedzieli, że Pan wiedział, dlaczego ich tak pyta. Miał na celu pokazanie im pewnej lekcji, ale też uczynienie cudu. Wtedy rzekł Jezus, werset 10. Każcie ludowi usiąść, a było trawy dosyć na onym miejscu i usiadło mężów w liczbie około 5000. To jest obywatelstwo tłum, prawda? Konwencja generalna, czy w Budziarzach, no to 5 razy tyle. Jak tu nakarmić? Czasami organizatorzy się martwią konwencji, organizatorzy, jak nakarmić taką rzeszę ludzi. A tutaj 5000 się zjawia, samych tylko mężów. Głównym celem tego ludu, tego cudu, które uczynił nasz Pan, czyli rozmnożył ten chleb i 2 ryby i nakarmił wszystkich, to było utwierdzenie wiary w swoich uczniach. Wziął wtedy Jezus one chleba, podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym także i z onych rybek, ile jedno chcieli. A gdy byli nasyceni, rzekł uczniom swoim, zbierzcie te ułamki, które zbywają, żeby nic nie zginęło. I zebrali i napełnili 12 koszów ułamków z onego 5 chleba jęczmiennego, które zbywały, co jedli. Nasz Pan chciał umocnić wiarę uczniów swoich w tym, że jest w stanie nakarmić taką rzeszę ludzi. Wydawałoby się taką małą porcją pożywienia. Ludzie, którzy zobaczyli to, widzieli, że nie było zgromadzonej żywności, a z tego tylko małej porcji wszyscy byli nasyceni, byli poruszeni tym cudem i jak oni zareagowali. A oni ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili, ten ci jest zaprawdę prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, iż mieli przyjść i porwać Go, aby Go uczynili królem, uszedł za się sam tylko na górę. Taka była reakcja ludzi. Pod wpływem tego cudu chcieli naszego Pana uczynić królem. Oni się spodziewali, że miał ktoś przyjść. Zamierzali go, naszego Pana, uczynić królem. Chcieli może porwać go i powiedzieć, Pan panuj nad nami. Ale nasz Pan wiedział, że to nie był jeszcze ten czas właściwy. Że to nie jest ten czas, aby on był królem, aby rządził jeszcze nad tymi ludźmi. Zatem uszedł sam tylko na górę. Ale jak wiecie, drodzy braterstwo, ten cud nakarmienia to nie był tylko jedynym cudem. Te 5000, które nakarmił nasz Pan, nie było tylko tym. Ewangelista Mateusz w 15 rozdziale zapisał też historię bardzo podobną swojej treści, która obrazuje jeszcze inny cud. A Jezus przyszedłszy, to jest 15 rozdział Ewangelii Mateusza, 29 werset. A Jezus przyszedłszy stamtąd, przyszedł nad Morze Galilejskie, a wstąpił na górę, siedział tam. I przyszedł do Niego wielki lud, też mając z sobą chrome, ślepe, niebe, ułomne i innych wiele, i kładli je u nóg Jezusowych i uzdrawiał je. 32. Lecz Jezus zawoławszy uczniów swoich, rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni przy mnie trwają, a nie mają co by jedli. A nie chcę ich rozpuścić głodnymi, by snać nie pomdleli po drodze. Wtedy uczniowie znowu powiedzieli: skąd weźmiemy tyle pożywienia? I rzekł Jezus: wieleż macie chlebów, 7 i trochę rybek. Wtedy rozkazał ludowi, aby siedli, a wziąwszy onem 7 chlebów i onem rybę, uczyniwszy dzięki, łamał i dał uczniom swoim, a uczniowie ludowi. Jedli wszyscy i nasyceni są, i zebrali, co bywało u łąków, 7 koszów pełnych. A było tych, którzy jedli, 4000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. 2 cuda nakarmienia. Nakarmienia, rozmnożenia żywności. I te 2 wydarzenia powinny utkwić w głowach uczniów, którzy byli z Nim, którzy powinni widzieć, do czego Pan nasz jest mocem. Przy innej okazji nasz Pan wspomniał o tym uczniom. Można powiedzieć, przetestował ich, czy pamiętają, czy nie. Było takie wydarzenie, gdy uczniowie dyskutowali między sobą. Ewangelista Mateusz zapisał to w 16 rozdziale. Gdy nasz Pan też miał rozmowę z faryzeuszami o tym, że umieją rozpoznać znaki na niebie pogodowe, a nie widzą zbliżającego się, że jest przyszedł ich Mesjasz, to mówi tak: a gdy się oni przeprawili, uczniowie Jego, na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba. I rzekł im Jezus: patrzcie, aż trzeście się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Ale uczniowie swoje. A oni rozmawiali między sobą, mówiąc: nie wzięliśmy chleba. Pan Jezus im mówi o innym kwasie. Kwasie faryzeuszów. A oni o cielesnym chlebie. A obaczywszy Jezus, rzekł im: o czym rozmawiacie między sobą? O małowierni, żeście chleba nie wzięli? Dlaczego wątpicie? Oni mieli ten problem, uczniowie, że nie wzięli chleba. Nie słuchali tak dokładnie, co Pan mówi do nich. Nie wyciągali nauk ze słów Pańskich. Jeszcze nie rozumiecie, ani pamiętacie onych 5 chlebów, a onych 5000 ludzi, jakoście wiele koszów zebrali? A onych 7 chlebów i 4000 ludzi, jakoście wiele koszów nazbierali? Przecież Pan Jezus dał im to zrozumienia. Nie mamy chleba. Ale czemu wątpicie, małowierni? Przecież co nas jest? Was jest 12, ja 1. A ja potrafiłem nakarmić w sumie 9000 ludzi. Z jakiej ilości chleba? Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Pan Jezus uczynił ten cud po to, żeby wzmocnić ich wiarę. Powiedzieć: ja jestem w stanie to uczynić. Zobaczcie. 2 cuda to zywatelstwo, a uczniowie dalej nie mogli zrozumieć, czy utwierdzić się w wierze. I wydaje nam się czasem, że wiara jest rzeczą prostą. Oni mogli naocznie to widzieć. My żyjemy w czasie wiary, mówimy. Wiek Ewangelii jest czasem wiary. Więc pojmujemy wszystkie rzeczy, które są związane ze sprawami duchowymi, wiarą. Oni byli z naszym Panem. Mogli to widzieć naocznie. A jednak 2 wydarzenia, a ich umysł był ciągle jeszcze poza nauką naszego Pana. Dlatego tak wiele nasz Pan przebywał z nimi, mówił im. Ale tak jak zauważamy, że ciężko im było. Dopiero gdy było zesłanie Ducha, mogli wszystko jasno zrozumieć. przyszło wyrozumienie. Cud rozmnożenia chleba, a także uzdrowienie, które dokonywali nasz Pan i uczniowie, były kierowane do innych ludzi. Zauważmy, że uczniowie, tak jak i naśladowcy Zbawiciela, poświęcają się dla pracy dla innych. Sami zaś, tak jak Jezus, nie korzystali z tego. Korzystali oni tylko z tych niezbędnych potrzeb, aby odzyskać siły do dalszej pracy, do dalszej działalności. Przecież nasz Pan, gdy był zmęczony, to odpoczywał. Tak jak przy studni, gdzie spotyka Samarytankę, Pismo mówi, że był zmęczony. Był naprawdę zmęczony i potrzebował odpoczynku. Nie miał cudownego środka, gdzie się, tak jak współcześnie, napijemy cokolwiek, które daje nam siły. Chciał fizycznie odpocząć. Gdy był głodny, to jadł chleb, jadł pokarm. Ale nigdy nie czynił tych cudów po to, żeby zaspokoić siebie i swoich uczniów. Czasami, drodzy braterstwo, wydaje nam się, że powinien tak zrobić. Powinien oni mieć najlepiej. Uczniowie przy naszym Panu. Mistrzu, brakuje nam tego, uczyń to. Ale tak nie było. Oni działali na rzecz innych. Nie wykorzystywali tych łask pańskich do osobistych korzyści. Chcieli pomagać innym. Wróćmy do tej historii, drodzy braterstwo, o której czytaliśmy, czy wspominaliśmy z Ewangelii Jana. Nasz Pan odchodzi na górę, odchodzi od ludu. Nie chce, aby ten lud porwał go i uczynił królem, ogłosił go królem. To nie był jeszcze ten czas. Pan Jezus odchodzi sam. Uczniowie odpływają z tego miejsca później, płyną po morzu. Spotykają naszego Pana chodzącego po morzu, zapraszają go do swojej łodzi i przybywają do Kapernaum, z powrotem na tą stronę, z którą wypłynęli. Lud spostrzega, że nie ma naszego Pana, uczniowie odpłynęli. I widząc lud, że nie było drugiej łodzi, tylko ona jedna, w którą byli wstąpili uczniowie Jego, a iż Jezus nie wszedłby w łódź z uczniami swoimi, ale sami uczniowie Jego jechali. I przyszły też drugie łodzie z Tyberiady, blisko tego onego miejsca, gdzie jedli chleby, gdy Pan był dzięki uczynił. A gdy obaczył lud, iż tam nie było Jezusa ani uczniów Jego, wstąpili i oni w łodzie i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa. Dalej podążają śladami naszego Pana. Chcą iść, słuchać czy jeść. Właśnie. Co mówi nasz Pan? Oni spotykają naszego Pana z powrotem i mówią: Mistrzu, kiedyś tu przybył. Oni spali tej nocy, gdy Pan przeprawiał się przez morze. Mistrzu, kiedyś tu przybył. Pan się cieszy, mówi do nich: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie prze to, iżeście widzieli cuda, ale iście chleba jedli i byliście nasyceni. Mówi im wprost: szukacie mnie po to, żeby tylko się najeść. Nie po to, żebyście chcieli słuchać tej nauki. Pan Jezus rozmawia z nimi dalej, mówiąc: sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec. Rzekli do Niego: cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże? Odpowiedział Jezus: wtedy jest sprawa Boża, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli mu wtedy: cóż wtedy ty za znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli tobie? Cóż uczynisz? Zobaczcie, cud nakarmienia poprzedniego dnia. A oni się pytają naszego Pana: no cóż takiego uczynisz, żebyśmy uwierzyli tobie? Widzieli cud, pewno słyszeli jakąś naukę z ust pańskich. I mówią, jakie ty cud jeszcze uczynisz? Drodzy braterstwo, można powiedzieć, sami byśmy chyba byli trochę wstrząśnięci na miejscu naszego Pana, mówiąc, no przecież uczyniłem cud. Dlaczego nie widzieliście? Cóż jeszcze chcecie ode mnie? Oni podążali za Nim i chcieli jeszcze inny cud. Jak widzimy, nie wszystka ta grupa ludzi była zainteresowana, żeby słuchać naszego Pana, ale po to, że chcieli się najeść. Ludzie rozmawiający później z naszym Panem powołują się, czy przywołują na pamięć podobne zdarzenie, ale z czasów Starego Testamentu, z czasów narodu izraelskiego, gdy wędrował z Egiptu do ziemi obiecanej. Bo mówi tak, oni odpowiadają naszemu Panu później. Ojcowie nasi jedli mannę na puszczy, jako jest napisano. Chleb z nieba dał im ku jedzeniu. Ludzie przywołali tą historię, gdy przez 40 lat ten naród był karmiony manną przez Mojżesza. Czy przez Mojżesza? Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz wam dał chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb, on prawdziwy z nieba. Ten lud wnioskował, że cud naszego Pana z chlebem i rybami nie był tak spektakularnym cudem, jak cud nakarmienia rzeszy wędrującej przez 40 lat. Codziennie ta grupa, ta rzesza ludzi uchodząca z Egiptu była karmiona manną. Te 2 miliony ludzi, którzy się przemieszczali codziennie, dostawali pokarm. I w zestawieniu z cudem naszego Pana, który karmił tylko 5 tysięcy, wydawało im się czymś małym. Powołali się na historię z życia narodu, z wędrówki narodu izraelskiego, mówiąc, że ten naród otrzymywał mannę. Mannę. A więc ten chleb z nieba, który otrzymywali Izraelici, gdy szli do ziemi obiecanej. Pamiętamy też z historii, jak to było z tą manną. Czy od razu oni otrzymali tą mannę? Nie. Minął około miesiąc od wyjścia z niewoli egipskiej, z Egiptu, gdy wędrowali, mając jeszcze zapasy żywności, gdy Pan Bóg jeszcze był, można powiedzieć, testowany przez nich. Ich wiara była testowana, bo na swej drodze spotykali, że było brak wody, że domagali się tego, żeby wrócić do Egiptu, bo nie chcieli umrzeć tutaj na tej ziemi, ziemi obcej dla nich, gdzie brak wiary i wdzięczności dla Pana Boga ze strony narodu izraelskiego to było szemranie, niezadowolenie ludu, nie tylko wobec Pana Boga, ale tych, którzy ich prowadzili, czyli Mojżesza i Arona. Jak pamiętamy, ta historia zapisana w 2 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale też jest związana z tym wydarzeniem, jest z wędrówką, ale też z niezadowoleniem, z szukaniem czegoś takiego innego. Ruszyło się, 16 rozdział, ruszyły się potem z Elimu i przyszło mnóstwo synów izraelskich na Puszczę Zyn. I szemrało wszystko zgromadzenie synów izraelskich przeciw Mojżeszowi, przeciw Aaronowi na puszczy. Mówili do nich, obyśmy byli pomarli od ręki pańskiej w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali na garncy mięsa, gdyśmy się najadali chlebem do sytości. Lecz teraz wywieźliście nas na tę puszczę, abyście pomorzyli to wszystko mnóstwo głodem. Gdy był problem z wodą, Pan Bóg dał im wodę. Teraz brakowało im już żywności. Nadal zastanawiali się, jak znaleźć odpowiednią ilość pożywienia dla tak wielkiej rzeszy ludu. A nie było wokół miejsca, gdzie mogliby nakupić te żywności. Cierpliwość Pana Boga wobec braku zaufania ze strony Izraelitów, gdy Pan mu mówi tak, werset 16. Przepraszam, 11. Zatem rzekł Pan do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów izraelskich, rzecze do nich mówiąc: między dwoma wieczorami będziecie jeść mięsa, rano nasycenie będziecie chlebem i poznacie, że ja Pan, Bóg wasz. Otrzymali przepiórki jako mięso, ale następnego rana, gdy obudzili się, zaskoczyło ich coś, co zobaczyli przed swoimi namiotami. To, co ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: Manchu, bo nie wiedzieli, co to było. I rzekł Mojżesz do nich: ten ci jest chleb, który wam dał Pan ku jedzeniu. Ci rozmówcy naszego Pana przywołali na pamięć tą historię, też z chlebem, gdzie w cudowny sposób chleb został im dostarczony. Bóg zaopatrywał cały Izrael przez 40 lat, gdy szli do ziemi Chanaan. Gdy weszli do tej upragnionej, obiecanej ziemi, gdy zaczęli spożywać z płodów ziemi Chanaanów, manna przestała im być dostarczana. Gdy przeszli na tamtą stronę Jordanu, na stronę zachodnią, to manna przestała padać. Księga Jozuego, 5 rozdział, werset 10. Wtedy położyli się oborze w synowie Izraelscy w Galgal, a obchodzili święto przejścia 14 dnia miesiąca wieczór na polach Jerycha. I jedli z urodzaju płodnej ziemi na zajutrz po święcie przejścia chleby przaśne i kłosy prażone onego dnia. I przestała manna na zajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi, i nie mieli więcej synowie Izraelscy manny, ale jedli z urodzaju ziemi chananejskiej onegoż roku. Czym była, drodzy braterstwo, manna? Manna, jak Pismo Święte mówi, że było jako nasienie koriandowe, białe, a smak jako placki z miodem. Aby nazbierać te drobne ziarna każdego dnia, potrzeba było wiele cierpliwości, ale też i wysiłku. Bo to, co czyniono z manną, to można było, można powiedzieć współcześnie, wiele rzeczy. Taki zapis z 4 Księgi Mojżeszowej, 11 rozdziale, opisuje nam, co robiono z manną. A manna była jako nasienie te koriandowe, a barwa jako barwa bdeliowa. I wychodził lud, a zbierali ją i mełli w ziarnach, albo tukli w moździerzach, a ważyli w kotłach, czynili z niej podpłomyki, a był smak jej jako smak świeżej oliwy. Po nocy warstwa rosy leżała i znajdowano mannę. Manna zapewniała im wszystkie te składniki dobrej, zdrowej diety. Zgodnie z poleceniem Pana Boga, mannę należało zbierać każdego poranka. Nie można było jej gromadzić, gdyż ulegała zniszczeniu. Zbierano ją po mierze gomer, czyli około 2,5 litra na osobę. Niektórzy gromadzili za dużo, jednak był wyjątek, gdy Pan Bóg mówił, że mieli zbierać przed sabatem, zbierać podwójną ilość i wówczas ta manna nie psuła się. To z pewnością jest dowodem, że to było coś nadzwyczajnego. Coś, co nie występowało do tej pory w tym regionie. To był wielki cud. Bez tego Izrael by nie przeżył. Nie przeżyłby w tak dobrej kondycji, moglibyśmy powiedzieć. Pismo Święte nie tylko jest w tym zapisach ksiąg mojżeszowych czy Jozuego mówi, ale w Księdze Psalmów znajdziemy, że taki zapis w Psalmie 105, a w wersecie 40. Na żądanie ich przywiódł przepiórki, a chlebem niebieskim nasycił ich. Pan Bóg dał ten chleb i wspomina i psalmista w tym psalmie. W psalmie 78 mówi, że nazywa ten chleb chlebem mocarzów. Nowe tłumaczenie mówi chlebem anielskim, że jest. Tym wspaniałym wyjątkiem dotyczącym manny było to, że Pan Bóg również nakazał, aby taka pełna porcja, czyli ta gomer, była umieszczona w złotym wiatrze. I wspomina o tym apostoł Paweł. Jak pamiętacie, bratelstwo, zapewne zapisów listu apostolskiego do Hebrajczyków w 9 rozdziale, tam w opisie przybytku apostoł Paweł w rozdziale 9, w wersecie 4 mówi tak. Mając złotą kadzielicę, skrzynię przymierza zewszą złotem powleczoną, w której było wiadro złote, mające w sobie mannę, laskę aronową, która była zakwitła, i tablicę przymierza. Manna nie psuła się przez te wszystkie lata, gdy była schowana w skrzyni Bożej, w arce. To też jest znamienne, drodzy braterstwo, jakie znaczenie ma ta manna. Wiemy, że w skrzyni Bożej, czyli w arce, był to jeden z najświętszych sprzętów przybytku dany Izraelowi przez Pana Boga. Tam, między dwoma cherubami, pod tą płytą, były między innymi wiadro z manną. Mojżesz z nakazu Boga włożył do arki też tablicę zakonu. Tak jak czytaliśmy słowa apostoła Pawła, który mówi, że tam to się znajdowały się te sprzęty. Za czasów z kolei króla Salomona już nie było tej manny. Pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, werset 9 czytamy. Nic nie było w skrzyni, tylko dwie tablice kamienne, które tam schował Mojżesz na Chorebie. Nie było ani laski Arona, ani manny. Pozostałe te przedmioty zostały zgubione w czasie sędziów, gdy arka znajdowała się w rękach Filistynów. Potem sama arka zniknęła z historii narodu izraelskiego. Ale sprzęty te nie zniknęły z historii Izraela. One pojawiają się również w Nowym Testamencie. Gdy zajrzymy do Księgi Objawienia, to 11 rozdział Księgi Objawienia, werset 19 mówi tak. Wtedy otworzony jest Kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza Jego w Kościele Jego. Z kolei, pamiętacie, braterstwo, werset na pewno z 2 rozdziału, a werset 17. Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej. Tutaj objawiciel przywołuje również na pamięć historię zostawienia tej manny w skrzyni. Drodzy braterstwo, wróćmy jeszcze do tej historii z naszym Panem. Do tej historii, gdzie nasz Pan mówi o chlebie. Wszyscy ludzie myśleli o chlebie tym cielesnym, ale nasz Pan kierunkuje rozmowę i mówi, że to On jest tym chlebem, który zstąpił z nieba. I mówi tak właśnie tym ludziom. Ci ludzie słuchają Go i Pan Jezus mówi tak. Albowiem chleb Boży, werset 33, rozdział 6. Albowiem chleb Boży ten jest, który zstępuje z nieba i żywot daje światu. I ci ludzie, słuchając słów naszego Pana, mówią: Panie, daj nam zawsze tego chleba. Oni z kolei zauważyli, czy starają się zrozumieć, co mówi nasz Pan. Mówi: Panie, daj nam tego chleba, abyśmy też byli, mieli tą siłę po zjedzeniu, tą żywotność. To przypominają nam, drodzy braterstwo, te słowa, jak z kolei nasz Pan spotyka się z Samarytanką, mówi jej o wodzie, wodzie żywota, którą on ma, i Samarytanka mówi podobnie: Panie, daj mi tę wodę, abym nie pragnęła. Woda i chleb. To są te, jak można powiedzieć, minimum podstawowe do tego, aby żyć. Panie, daj mi tej wody. Panie, daj nam takiego chleba. Według słów naszego Pana, manna wyobrażała ten prawdziwy chleb żywota, który zstępuje z nieba. To jest naszego Pana, który wydał swoje ciało, to jest doskonałe człowieczeństwo, za żywot świata. On później mówi tak, nasz Pan. Jam jest on chleb żywota. W dalszej części tego wywodu mówi do słuchających. Jam jest on chleb żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na puszczy, a pomarli. Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje. Jeśli go kto jadł, nie umrze. Jam ci jest chleb on żywy, którym z nieba zstąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który jadam, jest ciało moje, które jadam za żywot świata. Nasz Pan przelał swoją krew. Oddał swoje życie na odpuszczenie grzechów. tak jak wspominamy, szykując się do święta obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana. I cytujemy te słowa, które m.in. Ewangelista Mateusz zapisał w 26 rozdziale, werset 28. Albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale drodzy Państwo, gdy czytamy słowa tego 6 rozdziału Ewangelii Mateusza, no wydaje nam się proste te rzeczy, prawda? Pan Jezus mówi o chlebie, ja jestem ten chleb, który zstępuje, kto spożywa, kto je ciało moje, będzie zbawiony. Ale czy słuchający tak od razu to zrozumieli? Werset 41. I szemrali Żydowie o nim i rzekł, jam jest on chleb, którym z nieba stąpił. I mówili, Izraeli ten nie jest Jezus, syn Józefa, którego my, ojca i matkę, znamy? Jakoż ten tedy powiada, żem z nieba stąpił? Też niedowierzanie słowom naszego Pana. Ale gdy przeczytamy sobie, nasz Pan mówi bardzo logicznie. Stopniowo tłumaczy słuchającym o tym chlebie. Manna była, ale też ja jestem tym chlebem. Oni zrozumieli bardzo cieleśnie, tak dosłownie ten chleb. Nie zrozumieli, że on jest tym chlebem. To jest znaczy przyswajanie tej nauki. Ale wołali, daj nam, Panie, tego chleba. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy chcieli zrozumieć tą naukę. Bo werset 66 mówi tak, gdy on mówi, żebyśmy my, mówi do wszystkich nasz Pan,